W miniony poniedziałek miała miejsce uroczysta gala zorganizowana z okazji 25-lecia Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Kiedy przyglądałam się prezentacji przygotowanej z tej okazji, to uzmysłowiłam sobie, jak wiele lat upłynęło i jak dużo udało się zrobić. W studiu Beata Karlińska, prezes Fundacji.
Ja byłam w tamtym roku na zjeździe, bo teraz się tworzą już takie mniejsze organizacje, bo choroby mięśni to jest taki duży zbiór. I wiadomo, że grupy się zbierają, jest taka choroba jak SMA i oni też mają swoją fundację. Nie konkurujemy, oni nas zapraszają i oni tam co roku robią taki piknik z SMA czy coś. Ja w tamtym roku tam byłam. I były te małe maluchy i tak dalej, i już takie maluszki, 3-4 latka na wózku elektrycznym. Nie do pomyślenia. A to wszystko dzięki nam jest. Respiratory dzięki nam. To wszystko my wywalczyliśmy.
Ja pamiętam i często o tym mówię, bo to było dla mnie takie znaczące doświadczenie, kiedy we dwie przeglądałyśmy hotele, pensjonaty pod kątem możliwości właśnie wjazdu wózka elektrycznego do różnych miejsc, instytucji. To było chyba w Świnoujściu.
Tak, w Świnoujściu.
I to było niesamowite, bo wszystko było budowane na ten wózek zwykły, natomiast nikt nie myślał o elektrycznym, no bo to przecież, którego niepełnosprawnego by było na to stać. Zdobycie zwykłego wózka było sukcesem. No i wtedy się okazało, że te nasze miejscowości wypoczynkowe czy ośrodki rehabilitacyjne nie są przystosowane dla osób, które poruszają się na wózkach.
No było widać na gali, tak? Przyjechał nasz kolega z Danii, jestem naprawdę pełna podziwu, bo jak oni do mnie zadzwonili i wiedzieliśmy, że przyjechać na 2 godziny na galę, to przecież to no naprawdę, nie powiem, że szkoda czasu, ale to jest duży wysiłek, żeby dojechać. I tam była taka karteczka, że to będzie transmitowane przez Facebook i jak Wiesia, jego żona, zadzwoniła, to ja mówię, tak, wiem, że nie przyjedziesz. On mówi, jak to, przyjeżdżamy. I to mi przecież leży na wózku.
I tak? On przyjechał na tym wózku dużym.
Tak, jest, on
na łóżku.
Nie mówi, tak? No jest tak, to ta choroba, którą miał Stephen Hawking. Przyjechał i na tym wózku elektrycznym, prawda, on leży, więc to jest taki wielki wózek, wielki samochód, z 4 asystentami przyjechał.
Opiekunami,
jakiego żona mówi, tak jest ciągle problem z tym tłumaczeniem jest. A my mamy w ogóle tylko 4, nie? Więc trochę jest tych sukcesów, ale dalej jest dużo smutku i goryczy. Największa gorycz jest taka, że jak my zakładaliśmy fundację, ja zawsze wiedziałam, że należy utrzymywać chorych w jak najlepszej formie. Przeglądając czasy mięśni, widziałam swój artykuł, który nazywał się "Jest lek na choroby nerwowo-mięśniowe". Nazywa się rehabilitacja. No i tam my baseny, to wszystko zachęcaliśmy, bo to nie jest takie łatwe ludzi przekonać do tego, że codziennie mają ćwiczyć. Każdy by chciał coś połknąć i być zdrowy. I proszę Państwa, jest lek, tak? Jest lek na SMA, który w Polsce jest niedostępny. Polska już jest w tej chwili chyba wyspą, jedynym krajem w okolicy, którym nie podawany jest ten lek. Lek, który małe dzieci całkowicie leczy. Ludzie, którzy już, nie wiem, mają 40 lat, 30, 25, poprawia ich stan, tak? Mogą ręką ruszyć.
To dużo.
Dla nich to bardzo dużo, tak? Mogą sami na wózku jechać elektrycznym, bo już niektórzy nie mogą. W każdym razie 30 małych dzieci dostaje, a reszta niestety nie. Wszyscy wkoło dają, i to jedni dają wszystkim, jedni dają tylko dzieciom, jedni dają dorosłym. Ja nie mówię, żeby dawali dorosłym. Niech dają dzieciom. Niech te dzieci po prostu będą zdrowe, tak?
Niech mają szansę.
Niech mają szansę. Nie. Fundacja SMA bardzo walczy. My o to nie walczymy. Dlaczego nie walczymy? Dlatego, że mój syn jest chory na SMA i mi po prostu nie wypada, tak? Bo ja reprezentuję wszystkie choroby mięśni. Jeżeli by fundacja bardzo dużo w tej chwili siły włożyła w to, no to byśmy po prostu by było... Żyjemy w takim społeczeństwie naprawdę, no niezbyt miłym. Niestety muszę tak to powiedzieć.
Nieprzyjaznym.
Ludzie nie rozumieją też, co to jest praca społeczna. Ja fundację prowadzę 25 lat społecznie. Był czas windy do pracy, gdzie ja byłam koordynatorem wielkiego partnerstwa, że 6 700 000. Ja wtedy na 1/3 etatu pracowałam, bo się już inaczej nie dało. Ale fundację przez 25 lat prowadzę społecznie. Inni mieli długi weekend, a co ja robiłam? Ja przygotowywałam galę, tak? Dużego zrozumienia nie ma do tej pracy. Ale ja dlatego nie robię nic. Jeszcze mój syn zawsze mówi, jak teraz mu wspominaliśmy, ja mówię, Piotrek, jak to było? On mówi, no to niczym innym się nie zadomowałaś, tylko fundacją ja jadłem byle co. No tak, dziecko powie, tak? Albo przyszedł sprzęt i co? Wózka nie dostałem, rok musiałem czekać, bo przypominaliśmy sobie, bo co? Bo powiedziałeś, że są bardziej potrzebujący. Najpierw wszyscy musieli odmówić, żebym ja coś mógł dostać, tak? Ja tak uważam, ja bardzo tego pilnuję. Wózki elektryczne też, jeżeli przyszła taka wielka kobyła, ta, na której właśnie mój syn w końcu zaczął jeździć, no to przecież nikomu do domu to nie wjeżdżało, nie? No trzeba było mieć wszystko dostosowane, więc to wszystko jest, no takie gorzkie w sumie, nie? Jest trochę sukcesów, znaczy trochę dużo jest chyba. No ogólnie jesteśmy znani, bardziej może w Polsce niż w Szczecinie, bo to są choroby rzadkie. Jak się mówi w Polsce asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, to wszyscy wiedzą, kto to wymyślił, kto to ciągnie,
kto zaczął,
wszędzie. Wszyscy wiedzą, na nas się powołują, na książki, które ja napisałam, się powołują, jedyne, które są napisane. Więc no to jest jakiś, ale co, asystentów dalej nie ma. My jesteśmy małą organizacją, bo chorych rzadkich jest po prostu mało, nie?
Więc... I są porozrzucani po całej Polsce.
Tak, no właśnie mówi się, że tych z SMA jest 700 osób, teraz neurolodzy walczą.
No to dobrze, to jeszcze powiem o takim jednym twoim sukcesie, ponieważ dzięki tobie ośrodek szkolno-wychowawczy w Policach, ten, który przyjmował dzieci niepełnosprawne, umożliwił wielu dzieciakom, młodym ludziom chorym na choroby mięśniowe, nerwowo-mięśniowe, edukację, podjęcie edukacji, bo oni mogli tu przyjechać do Polic, bo dostawali asystenta.
No tak.
I to jest twój sukces.
Tak, no i do dzisiaj jest ten asystent. W indzie do pracy w sumie dzieciaki z całej Polski zaczęły przyjeżdżać. Rozsławiliśmy ten ośrodek po prostu, i bo tam są asystenci. Dzieciaki w ogóle nie chciały z tej szkoły wychodzić. Ja najpierw byłam przeciwko takim szkołom, bo mówię, Boże, jakieś takie getta, nie wiadomo co, nie? Ale właśnie Winda do pracy była tak dobrym projektem, dlatego że ona, my zawsze wychodzimy na potrzeby. Ja nigdy nie patrzę w swoich działaniach na to. Pieniądze są zawsze dla mnie drugorzędne. Ja zawsze mam cel.
Posłuchajmy w takim razie, co o tych 25 latach mówią Jarek Malesza i Marzena Morkowska. Zaczyna Jarek, który praktycznie zaczynał z fundacją.
On przyszedł, jak było pięciolecie. I on potem przyszedł do pracy i no jest do dzisiaj, nie? Tyle, że nie jest w zarządzie, ale pracuje cały czas. On największą robotę wykonuje, bo on zajmuje się tym rozliczaniem tego 1%, więc głównie on się użera, nie? Cały czas. Także ma ciężką pracę, to naprawdę, pod górkę bardzo.
Posłuchajmy o tym, jak te 20 lat z fundacją wspomina Jarek Malesza i Marzena Markowska.
No, początki jak zwykle są trudne. Najpierw trzeba zaistnieć w jakiś sposób, więc trzeba się promować. Naszą promocją byli podopieczni. Trzeba było ich szukać, spisywać w bazie danych, pozyskać po prostu, żeby fundacja rosła, miała co dla kogo robić. No i to te początki były trudne, bo zaczęło się od kilku osób. W tej chwili w całej Polsce mamy już ponad 1000 osób jest.
A jak wy trafiliście do fundacji?
No ja właśnie poprzez media, bo przeczytałem w jednej z lokalnej gazet o fundacji, że przyjmuje podopiecznych z takimi schorzeniami. No i udałem się po prostu, znaczy właściwie to zadzwoniłem. Zostałem poproszony na spotkanie i tak to się zaczęło właśnie ponad 25 lat temu.
Ja trafiłam poprzez osobę znajomą, która mi właśnie poleciła fundację. Jak to się mówi, drogą pantoflową. Ja już trafiłam do fundacji w 1997 roku. To był czerwiec i od razu pojechałam na turnus. Także tam dopiero poznałam Beatę i zaczęła się wtedy tam moja droga z fundacją.
Co uważacie za największy sukces fundacji?
Największym sukcesem to jest to, że możemy pomagać wszystkim podopiecznym, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia. W najtrudniejszym momencie jest osoba, która dowiaduje się o tym schorzeniu i nie wie, jak sobie radzić w tym trudnym czasie. I tutaj wsparcie, po prostu wytłumaczenie, że można sobie poradzić w taki czy taki sposób, że można zdobyć różnego rodzaju sprzęty, można pozyskać rehabilitację, można pojechać na turnus. I to jest dla nich jakby nowe i zaistnienie w tym życiu. Spotkanie się z innymi, którzy już się z tą chorobą borykają, ale już przetarli te pierwsze ślady i nabierają takiej odwagi, bo przeważnie na początku osoby się zamykają w sobie i nie wiedzą, co będzie dalej. Gdy wyjdą na zewnątrz, poznają osoby w podobnym stanie, z podobnymi schorzeniami, zaczynają żyć tą nadzieją, że może będzie lepiej i że sobie poradzą w tym życiu, że warto jednak iść do przodu, nie poddawać się, nie załamywać się. I to jest największym sukcesem, a że przy okazji udało się przez te 25 lat zorganizować różne inne kierunki, typu właśnie ten wózek elektryczny, czy pomoc asystenta, czy transport dla naszych podopiecznych, organizacji
respiratory
turnus,
dla niektórych.
Respiratory, tak, to jest bardzo ważna rzecz, która pomaga żyć, a w niejednokrotnych przypadkach przedłużała życie osobom, które były na taką odmianę choroby skazane, że no niestety nie mogą długo pociągnąć. Ta choroba tak atakowała układ oddechowy, jak i serce, i wysiadało po prostu, a tutaj umożliwia to jednak granica wiekowa się bardzo przesunęła poprzez właśnie te respiratory.
Ty jesteś dla wielu podopiecznych fundacji takim pierwszym kontaktem.
Tak, właściwie mam pierwszy kontakt z podopiecznymi. Kiedy telefonują, no jest wiele rzeczy, którymi sobie nie mogą poradzić, tak. Kiedy wychodzą od lekarza, kiedy zostaje postawiona diagnoza, zostają praktycznie sami. Wtedy taka osoba dzwoni, rozmawia i potrzebuje pomocy. Potrzebuje pomocy w sensie, żeby się udać do konkretnego lekarza. Nie ma takiego czegoś jak służba zdrowia, żeby pokierowała ich, tak, w danym momencie, kiedy potrzebują tej pomocy, do odpowiedniego lekarza. Jest to tak, że oni nie wiedzą, oni są zagubieni, szukają drogi, wsparcia, nie wiedzą w ogóle, jak trafić na takiego dobrego lekarza, który nawet postawi diagnozę. Oni sądzą wszyscy, większość osób, że jeżeli oni mają podejrzenie choroby nerwowo-mięśniowej, to my im postawimy diagnozę. My nie stawiamy diagnozy, my już przyjmujemy z diagnozą i możemy te osoby wtedy wspierać. Dlatego mamy u nas w fundacji tą przychodnię, poradnię, gdzie przyjmują specjaliści, tak, tacy jak ortopeda, kardiolog, pulmonolog, fizjoterapeuta i dietetyczka, i jest jeszcze teraz neurolog, tak. I oni mają to dostępne w tym samym dniu, w tym samym miejscu, to jest takie ogromne ułatwienie. I ludzie przyjeżdżają z całej Polski. Pokonują ogromne kilometry, załatwiają sobie tutaj nocleg, żeby tylko przyjechać z tym dzieckiem czy osoba dorosła do naszych specjalistów, bo szukają pomocy i nadziei.
Ale to wszystko załatwiła wasza fundacja.
Tak, to się zaczęło od naszej fundacji i właśnie nasza fundacja przełamała te lody. Walczyliśmy o to, żeby ta jedyna w Polsce poradnia zaistniała i właśnie ta jest u nas w fundacji.
Te wszystkie pomysły zaistniały właściwie, zostały zainspirowane poprzez potrzeby właśnie podopiecznych, gdzie czy to właśnie ta poradnia, gdzie nie mogli dostać się do specjalistów, jeździli od jednego do drugiego po miastach czy po całej Polsce. Tutaj mają w jednym miejscu te wszystkie specjalistów w jednym czasie, czy właśnie ten wózek, czy turnusy. To wszystko po prostu były takie potrzeby i właśnie dzięki tym podopiecznym mogliśmy realizować ich potrzeby, jednocześnie spełniać się czy to w pracy społecznej, czy zawodowej.
A co teraz jest dla was najważniejsze?
No, żeby ta fundacja dalej istniała i pomagała osobom potrzebującym, a tak jak tutaj było wspomniane wcześniej, że może medycyna pójdzie tak do przodu, że fundacja nie będzie musiała tyle lat istnieć.
Oby tak było. Życzylibyśmy sobie z całego serca, żeby w końcu był lek, tak, i żeby ta choroba w ogóle wygasła i nie istniała. No ale póki co jest nadzieja. Nadzieja, jak to mówią, umiera ostatnia, tak? Także będziemy walczyć do końca, będziemy pomagać ludziom tyle, ile będziemy mieli siły na to wsparcie, tak? Bo nie ukrywam tu, że to też nas dużo kosztuje, tak? Naszym własnym zdrowiem tutaj też nadwyrężamy go, żeby pomagać innym. Ale o tym się nie myśli, zapominamy, bo wiemy, że możemy nieść tą pomoc i to wsparcie drugiej osobie.
Ja myślę, że pomagając innym, mniej myślicie o sobie po prostu i to też chyba ułatwia życie.
A to oczywiście, że tak, bo się nie myśli o swoich problemach, zapomina się o nich. Trzeba wstać z łóżka, trzeba się ubrać, umyć, być gotowy do pomocy, tak? I nie myśli się o sobie, tylko właśnie to daje takiego powera, taką chęć życia, wiarę, tak, siłę, optymizm. Nie możemy się załamywać. I oby do przodu.
Marzena Markowska i Jarosław Malesza mówili o tym właśnie, że to największe ich marzenie, żeby tej choroby nie było. Chociaż oni są już zmęczeni tą chorobą, zniszczeni przez tą chorobę, ale chcieliby dla innych lepszego losu.
No tak, no bo to cały czas o to chodzi. A jak ja się czuję, jak ja wiedziałam, tak, że będzie lek i jest lek. Czyli wszystko jest tak, jak mówiłam. Ale nie wiedziałam, że on będzie kosztował jedna ampułka 80 tysięcy euro. Tego nie wiedziałam. To w ogóle jest jakiś jad jakiegoś pająka.
Zwrot kosztów za badania
wieloletnie? No pewnie tak, no. Ale to ile to mogły te badania kosztować? No to już jak tyle, 80 tysięcy euro jeden lek i już tyle ludzi to dostało w Europie, w Stanach, no to chyba już się zrefundowało. Nie wiem, nie znam się, ale można by było to policzyć. Myślę, że się niedługo to zrefunduje i powinni już to dać za darmo dawać.
Czyli następne zadanie dla fundacji.
No tak, wiem, żeby, bo ja mówię, że to przy tym leku, jak wywalczymy, tłumaczę też innym chorym, tak? Był kolega z Warszawy, który zajmuje się dzieciakami z dystrofią Duchenne. Ja mówię, słuchajcie, my musimy wywalczyć ścieżkę. Bo dla wszystkich chorych, to jak tak mówiłam, jak my Ewi, my nie walczyliśmy dla naszych, bo ja wiedziałam, że naszych jest 5 osób, tak? I kto nam da dla 5 osób? Ale jak dla wszystkich wywalczymy, no to będziemy mieli i my. Tak samo było z wentylacją domową, a teraz będzie tak samo z lekami, bo my teraz to wywalczymy tą ścieżkę i wszyscy Polacy będą mieli leczenie w Polsce, a nie będą jeździli nie wiadomo gdzie, bo my mamy bardzo dobrych lekarzy. Pielęgniarki też.
To już wiemy, o co będzie walczyła przez najbliższe lata Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni. Mówię przez lata, bo niestety ta walka rozkłada się na lata.
No co, do następnego 25-lecia. Aby przy następnym 25-leciu nie musiałabym powtarzać slajdów z tego 25-lecia, tylko żeby było tak dużo nowych slajdów ciekawych, żebym mogła te ciekawe 25 pokazać już i nie, żeby nie było nic starego. A ktoś będzie chciał stary, to zobaczy sobie na tym, na internecie.
Trzymam kciuki, aby się wszystko udało. Beata Karlińska, prezes Fundacji Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, była gościem Pożytecznych. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu Pożyteczni. Dla porządku przypomnę, że audycja trafi na stronę internetową Radia Szczecin. Jej adres www.radioszczecin.pl/pożyteczni do zakładki podcasty. My usłyszymy się za tydzień po godzinie 19, a dzisiaj kłania się już Małgorzata Furga. Życzę spokojnego wieczoru.